Cześć, przy mikrofonie Łukasz Basa
i Wiktor Szymański.
Witamy Was w drugim odcinku Bezpiecznego Podcastu. Jest to cykliczna audycja serwisu bezpieczny.blog, na którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci.
Jeżeli zależy Ci na podniesieniu poziomu swojego bezpieczeństwa podczas korzystania z internetu oraz zwiększeniu świadomości w zakresie zagrożeń czyhających w sieci, to zachęcamy Cię do subskrypcji tego podcastu oraz regularnego odwiedzania strony bezpieczny.blog.
Przypominamy, że w poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Mateuszem Nalewajskim, który uchylił rąbek tajemnicy odnośnie tego, jak często przestępcy włamują się do banków, a jak często do komputera klientów. Opowiadał nam o tym, w jaki sposób przestępcy kradną pieniądze z naszych kont bankowych oraz jakie sztuczki wykorzystują. Omówił obrazowo, czym jest phishing i jak się przed nim bronić, a na koniec podzielił się z naszymi słuchaczami kilkoma cennymi radami, w jaki sposób zwiększyć bezpieczeństwo naszych pieniędzy.
Jeżeli nie miałeś okazji jeszcze przesłuchać poprzedniego odcinka, to serdecznie Cię do tego zapraszamy. Dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób łatwo i szybko można podnieść poziom bezpieczeństwa naszego komputera. To co, zaczynamy.
Dzisiaj rozmawiamy o tym, w jaki sposób zabezpieczyć swój komputer przed aktualnymi zagrożeniami. Jest z nami Marcin Gromek, którego gościnny artykuł o dwuskładnikowym uwierzytelnianiu mogliście przeczytać na stronie bezpieczny.blog. Marcin, może powiedz kilka słów o sobie.
Cześć, nazywam się Marcin. Na co dzień zajmuję się bezpieczeństwem IT. W wolnych chwilach lubię słuchać podcastów i pić dobrą kawę. Bardzo dziękuję Wam za zaproszenie.
Formalności mamy już za sobą. Proponuję przejść do tematu. Słuchajcie, myślę, że zanim zastanowimy się nad tym, czy nasze komputery trzeba jakoś dodatkowo zabezpieczać, chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie porozmawiali o tym, jakie tak naprawdę zagrożenia czyhają na użytkowników komputerów. Zarówno tych z nadgryzionym jabłkiem, jak i tych ze znaczkiem Windowsa. W związku z tym, Wiktor, powiedz tak naprawdę, jakie z Twojego punktu widzenia są główne zagrożenia dla użytkowników komputerów, już niezależnie powiedzmy od platformy?
Głównym, uniwersalnym zagrożeniem, niezależnie od tego, z jakiej technologii korzysta użytkownik, jest phishing. Phishing może przebrać różne formy. Taką popularną formą phishingu jest wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail z linkiem, który kieruje użytkownika do fałszywej strony bankowości internetowej lub fałszywego pośrednika płatności. I tutaj, jeżeli użytkownik po prostu nie będzie uważny i nie będzie sprawdzał adresu strony, na której jest, oraz dokładnie czytał wiadomości SMS, które przychodzą na przykład z banku, to żadne zabezpieczenia, które ma na komputerze, nie pomogą mu.
I to jest tak naprawdę zagrożenie, które jest bardzo uniwersalne i dotyczy nas zarówno w momencie, kiedy korzystamy z komputera, jak i z telefonu czy tabletu, bo nie mając wiedzy o tym, na co należy zwrócić uwagę, kiedy wchodzimy na jakiekolwiek tak naprawdę strony internetowe, możemy paść ofiarą przestępców i podać swoje dane, na przykład logowania, login i hasło, na stronie, która jest przez nich kontrolowana. Zagrożenia są różne. Zdarzyło nam się już napisać chyba kilka artykułów na bezpiecznym blogu odnośnie tego, co się może potencjalnie wydarzyć w momencie, kiedy wejdziemy na taką stronę phishingową. Zresztą jednym z zadań podczas naszej akcji Zadanie na weekend był kurs antyphishingowy, do którego bardzo zachęcam, zarówno do kursu pod tytułem Phishing Stop, jak i do kursu przygotowanego przez firmę Google. Podczas tych kursów będziecie mogli nauczyć się, na co zwracać uwagę, tak aby nie paść ofiarą tego typu zagrożenia. Ale phishing to tak naprawdę jest też jakiś taki sposób ataku, bo przecież phishing nie musi polegać tylko i wyłącznie na przekazywaniu niebezpiecznego linka. Tak naprawdę w wiadomości phishingowej może się pojawić złośliwe oprogramowanie, prawda?
Tak, i teraz w zależności od platformy, z której korzystamy, to złośliwe oprogramowanie może przyjąć różne formy i tak naprawdę może być już ukierunkowane, nawet musi być ukierunkowane na konkretną platformę. Inny załącznik, inny kod złośliwy będzie ukierunkowany czy tworzony dla użytkowników, którzy korzystają z Windowsa, a inny kod będzie tworzony i wysyłany do użytkowników, którzy korzystają z systemu macOS.
W tym miejscu chcielibyśmy przeprosić wszystkich użytkowników Linuxa, którzy nas słuchają. Jednak dziś skupimy się jedynie na komputerach z systemem Windows i z systemem macOS. Wracając do tych załączników. Wiktor, wspomniałeś o tym, że jest złośliwe oprogramowanie, które może narazić nasz komputer na niebezpieczeństwo. Chciałbym, żeby każdy ze słuchaczy miał wyobrażenie, co tak naprawdę może się wydarzyć w momencie, kiedy złośliwe oprogramowanie, czy też wirus komputerowy, zainstaluje się na naszym komputerze.
Mamy kilka rodzajów złośliwego oprogramowania i każdy został stworzony w innym celu. Takim popularnym obecnie rodzajem złośliwego oprogramowania jest malware bankowy, czyli złośliwe oprogramowanie, którego celem jest wykradzenie środków pieniężnych z konta użytkownika. Nakierunkowany on jest na to, żeby podmienić pewne części na stronie bankowości internetowej albo w momencie, kiedy użytkownik wpisuje adres swojego banku w przeglądarce internetowej, wysłać użytkownika na fałszywą stronę bankowości, na której on poda swoje dane do logowania.
Czyli generalizując, można powiedzieć, że jest to oprogramowanie, w którym tak naprawdę przestępcy wyspecjalizowali się do tego, aby wykradać pieniądze klientów.
Innym zagrożeniem, o którym jest głośno, szczególnie w Stanach Zjednoczonych ostatnio, jest ransomware. Jest to szkodliwe oprogramowanie, które szyfruje zawartość dysku. Nie szyfruje oczywiście całego dysku, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaszyfrować dane, które są cenne dla użytkownika, takie jak zdjęcia, dokumenty, pliki z muzyką, a następnie zażądać okupu. Takie żądanie okupu często pojawia się na przykład jako nowe tło pulpitu z opisaną procedurą, jak przekazać okup przestępcy.
To są chyba dwa takie najpopularniejsze w tym momencie typy złośliwego oprogramowania. Pewnie gdybyśmy otworzyli jakąś książkę odnośnie bezpieczeństwa, czy też pewnie jakąś stronę internetową, na której mamy zebrane różne typy złośliwego oprogramowania, chociażby, nie wiem, na jakiejś Wikipedii, można by było tego scrollować i wymieniać w nieskończoność, bo pojawiają się różne typy złośliwego oprogramowania, które mają za zadanie wyświetlać nam na przykład reklamy, za wyświetlanie których przestępcy dostają pieniądze.
Oprócz malware'u bankowego i ransomware'u można wspomnieć jeszcze o oprogramowaniu typu koń trojański, który często doklejany jest do różnego rodzaju gier czy oprogramowań, które użytkownicy pobierają z nielegalnych źródeł, czy to z chomika, czy z torrentów. I to oprogramowanie uruchamia się wraz z uruchomieniem tego programu, czy tej gry, którą pobraliśmy. W momencie jego uruchomienia osoba, która stworzyła to oprogramowanie, ma podgląd czy wgląd w nasz komputer i może wykorzystać ten dostęp do naszego komputera po to, aby przejrzeć go i zobaczyć, czy sprawdzić, czy nie mamy na nim zapisanych żadnych haseł, loginów, czy nie mamy tam skanów dowodów osobistych, paszportów, możemy mieć też tam jakieś kompromitujące nas zdjęcia. Nie ma tutaj określonego celu, dla którego to oprogramowanie zostało stworzone, ale daje ono bardzo duże możliwości przestępcom, bo zebrawszy takie dane, przestępca może albo nas szantażować, albo próbować przejąć nasze konta, czy to mailowe, czy na innych serwisach.
Okej, to mamy w takim razie kilka rodzajów złośliwego oprogramowania. Pewnie znalazłoby się tego dużo więcej, gdybyśmy poszukali w internecie, ale też nie jest to celem tego odcinka, żeby jakby skupiać się na analizie rodzajów złośliwego oprogramowania. Wiemy o tym, że jest ono i trzeba się przed nim zabezpieczyć. No a tak naprawdę co poza złośliwym oprogramowaniem? Jest jeszcze jakieś inne zagrożenie, które nas powinno interesować?
Nie zapominajmy o takiej prostej rzeczy jak kradzież urządzenia. Możemy go stracić, łącznie ze wszystkimi danymi, które na nim są. Jeśli zawartość naszego urządzenia nie była zaszyfrowana, to ktoś może ją wykorzystać przeciwko nam.
Taka dość trywialna rzecz, ale chyba warto o tym pamiętać. Marcin, Wiktor, porozmawiajmy sobie w takim razie, w jaki sposób te komputery, które możemy obecnie kupić w sklepach, są zabezpieczone w momencie zakupu tak naprawdę przez nas. Czy warto jest inwestować w jakieś dodatkowe oprogramowanie i przed czym możemy się w ten sposób zabezpieczyć? Marcin, od czego zacząłbyś taką konfigurację komputera nowego ze sklepu? Mówię tutaj o MacBooku.
Zacząłbym od włączenia szyfrowania dysku. W macOSie jest wbudowany mechanizm, który nazywa się File Vault. Pozwala on na zaszyfrowanie całej zawartości dysku przy jednocześnie praktycznie niezauważalnym spadku wydajności systemu. Przy dzisiejszej technologii pamięci masowych zastosowanych w tych komputerach nie sądzę, żeby był to jakikolwiek problem.
Powiedz może o tym, przed czym zabezpieczy nas zaszyfrowanie dysku i czy to w jakiś sposób utrudni użytkownikom pracę, bo tak słuchając, zaszyfrowany dysk, czy to oznacza, że nasi słuchacze nie będą mieli dostępu do danych, które są na tym dysku?
Szyfrowanie dysku w systemie macOS nie przeszkadza w jego użytkowaniu. Szyfrowanie stosujemy po to, aby w razie, gdy ktoś ukradnie nam komputer, nie mógł się dostać do naszych danych.
Czy w przypadku Windowsa mamy coś analogicznego?
Tak, w przypadku Windowsa istnieje mechanizm BitLocker. Niestety dostępny jest on dla użytkowników jedynie w wersji Pro i Enterprise.
Czy w takim razie użytkownicy, bo zakładam, że większość użytkowników w domu posiada system Windows w wersji Home Edition, tak to się teraz nazywa, i czy tacy użytkownicy mają jakąś alternatywę, mogą w jakiś sposób zaszyfrować sobie ten dysk?
Tak, ale warto też powiedzieć, że nie trzeba szyfrować całego dysku, można zaszyfrować, stworzyć sobie pewien kontener, pewne miejsce na dysku, w którym będziemy przechowywali najbardziej wrażliwe pliki i to właśnie ten folder zaszyfrować z wykorzystaniem takiego oprogramowania jak na przykład VeraCrypt.
Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł w ogóle na oddzielny artykuł na bezpiecznym blogu, gdzie można by było krok po kroku pokazać, w jaki sposób taki folder stworzyć. Wiktor się już tutaj do mnie uśmiecha, więc zakładam, że taki artykuł zostanie przez niego dla Was w najbliższym czasie napisany. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o to, co w ogóle ten temat, który poruszyliśmy, no bo szyfrowanie dysku ma nas co do zasady zabezpieczyć przed kradzieżą komputera i tak naprawdę w momencie, kiedy przestępca go będzie miał w rękach, nie będzie mógł dostać się do danych, które się tam znajdują. Czyli dla przykładu, jeżeli przechowujecie tam jakieś swoje zdjęcia, czy też wrażliwe dla Was dokumenty, bez znajomości hasła, przestępca nie będzie w stanie odczytać żadnych danych z Waszego dysku. Natomiast systemy operacyjne oferują jeszcze inne zabezpieczenia związane z tym typem zagrożenia, którym jest kradzież, które pozwalają nam na zlokalizowanie naszego komputera po jego kradzieży. Marcin, jak to wygląda w przypadku macOS-a?
W przypadku macOS-a wygląda to podobnie jak w przypadku iOS-a. Jest wspólna platforma, która nazywa się Find My iPhone. Możemy jej użyć z poziomu przeglądarki internetowej albo z poziomu aplikacji na iPhone'a czy iPada. Po zalogowaniu się na nasze konto iCloud na mapie widzimy lokalizację wszystkich naszych AI urządzeń oraz komputerów z macOS. Oczywiście dopóki są połączone z siecią albo komórkową, albo Wi-Fi.
Tutaj warto nawiązać do takiego wydarzenia, które się nazywa WWDC, które odbyło się w czerwcu tego roku. Miałem przyjemność z Marcinem oglądać relacje z tego wydarzenia i tam padło coś takiego, co się nazywa telemetria w kontekście nowych systemów operacyjnych Apple'a. Popraw mnie, Marcin, jeżeli się mylę. Z tego, co ja zrozumiałem, ten przekaz, w przypadku nowych systemów operacyjnych będzie możliwe lokalizowanie urządzeń, nawet gdy nie będą miały podłączenia do internetu. Czy to prawda?
Tak, jeżeli nasze urządzenie, weźmy na przykład słuchawki bezprzewodowe AirPods, są sparowane z naszymi urządzeniami, mogą być z Maciem, mogą być z iPhone'em, mogą być z iPadem i z żadnym innym urządzeniem. Więc jeśli wypadną nam na ulicy i odejdziemy dalej niż zasięg tych słuchawek, to mogą nam przepaść bezpowrotnie. Już od jesieni Apple zapowiada, że przestanie to być kłopotem, ponieważ wszystkie urządzenia z nadgryzionym jabłkiem będą spięte w swego rodzaju sieć. Wróćmy do przykładu tych słuchawek. Powiedzmy, Łukasz, że zgubiłeś na ulicy swoje słuchawki, odszedłeś, rozłączyły się z twoim urządzeniem. Jak wejdziesz w Find My iPhone, to ich nie zobaczysz. Ale jeśli ja będę przechodził obok tego miejsca, w którym zgubiłeś swoje słuchawki, to one połączą się z moim iPhone'em, a mój iPhone wyśle informację do Apple, że minąłem te słuchawki, zaznaczając lokalizację na mapie. Jak wejdziesz do aplikacji Find My iPhone na swoim iPhone'ie, to zobaczysz, w którym miejscu na mapie mój telefon widział twoje słuchawki.
Trochę przerażające, prawda? Natomiast Apple zapowiada, że wszystko będzie w zgodzie z prywatnością i bezpieczeństwem. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Wiktor, czy Windows oferuje podobne rozwiązania?
Właśnie sprawdziłem podczas tego, jak Marcin mówił o rozwiązaniach firmy Apple, że Windows również takie rozwiązanie oferuje. Trzeba mieć natomiast założone konto na stronie Microsoftu i tak jak mówił Marcin, potrzeba, żeby urządzenie, którego szukamy, było podłączone online, czyli tak naprawdę ktoś musi być zalogowany na naszym urządzeniu i to urządzenie musi być podłączone do sieci, żebyśmy my mogli zlokalizować, w którym miejscu ono się znajduje.
Powiedzieliśmy sobie o dwóch radach związanych z zagrożeniem kradzieży komputera. Natomiast ja ze swojej strony dodam taką może trywialną rzecz, ale myślę dość praktyczną, czyli włączenie blokady ekranu po jakimś czasie na swoim komputerze. Byłem ostatnio na wakacjach i było tam takie miejsce w hotelu, w którym to było jedyne miejsce w hotelu, w którym był internet, w związku z czym było tam bardzo dużo ludzi, którzy grali w przeróżne gry online, przeglądali internet, czy też czatowali i spotykałem się z tym, że leżał komputer, który był otwarty, na którym były jakieś dane, a właściciela nie było, bo nie wiem, gdzieś poszedł z kimś porozmawiać. W związku z czym pamiętajcie też o tym, żeby również tego typu zabezpieczenia sobie włączyć. Dobra, wracając do zagrożeń, na początku powiedzieliśmy sobie o tym, że dość duże zagrożenie jest związane ze złośliwym oprogramowaniem, tak naprawdę różnymi typami złośliwego oprogramowania. Wiktor, jak się przed tym bronić?
Ciężkie pytanie.
Dlatego ciebie zapytałem.
Na początek warto powiedzieć, że od pewnego czasu na systemie operacyjnym Windows wykorzystywane jest oprogramowanie Windows Defender, które z roku na rok jest coraz lepsze i ono posiada kilka cech i modułów, które pomagają użytkownikowi bronić się przed złośliwym oprogramowaniem. Niestety, to walka ze złośliwym oprogramowaniem to jest tak naprawdę zabawa w kotka i myszkę, wyścig zbrojeń, czyli mimo tego, że my to oprogramowanie będziemy tego Windows Defendera posiadać na swoim komputerze, nie oznacza, że on wyłapie 100% zagrożeń, które będziemy otrzymywać na przykład na swoją pocztę.
Warto może powiedzieć o tym, w jaki sposób działa oprogramowanie antywirusowe, a przynajmniej większość oprogramowania, z którym spotykamy się na rynku.
W najprostszym ujęciu sprawy antywirus działa na podstawie sygnatur, czyli wzorców. Powiedzmy sobie, że jest taki wzorzec. Jeśli coś ma cztery nogi, ogon i szczeka, to jest to bezpieczne oprogramowanie. Ale jeśli coś ma cztery nogi, ogon i miauczy, to jest to oprogramowanie szkodliwe, które należy zatrzymać.
Czyli wadą takiego podejścia jest to, że jeżeli pojawi się jakiś nowy typ złośliwego oprogramowania, którego tak naprawdę dostawcy antywirusów jeszcze nie znają, to z dużą dozą prawdopodobieństwa, przynajmniej na początku, zanim nam ten antywirus się zaktualizuje, nie będzie w stanie wykryć jego aktywności na naszym komputerze, czy tak?
Tak, jeśli antywirus zobaczy krowę, to nie będzie wiedział, czy jest to oprogramowanie szkodliwe, czy bezpieczne.
Dopóki mu nie powiemy, że krowa jest szkodliwa.
Dokładnie.
Okej, w takim razie wiemy już, że na Windowsie jest Windows Defender. Natomiast Marcin, pytanie, czy na komputerach firmy Apple jest jakieś analogiczne oprogramowanie antywirusowe?
W pewnym sensie jest, choć jest rozbite na kilka komponentów. Pierwszym z nich jest Gatekeeper. Jest to komponent, który nie pozwala uruchomić oprogramowania, które nie zostało zatwierdzone wcześniej przez Apple bądź swojego twórcę. Nie ma tak zwanego podpisu kryptograficznego. Oczywiście bardziej zaawansowani użytkownicy mogą ten moduł wyłączyć. Dalej, jest taki moduł, który nazywa się X-Protect i on de facto jest antywirusem. Też jak zobaczy, że coś szczeka, to powie, że jest OK, a jak zobaczy, że coś miauczy, to stwierdzi, że może być to zagrożenie dla systemu.
Czyli działa na bazie tych sygnatur, o których mówiłeś wcześniej.
Tak, działa również na podstawie sygnatur. Na macOS mamy również Firewall, który na Windowsie jest częścią składową Defendera.
Uwaga chłopaki, to teraz robimy test prostego języka. Czym jest Firewall? Czy tak naprawdę to jest rozwiązanie, które chroni nas przed wirusami? Na czym to polega? Bo często się pojawia to słowo w zakresie bezpieczeństwa. Chyba jeszcze tego nie poruszaliśmy na bezpiecznym blogu, przynajmniej nie kojarzę. W związku z tym może warto by było kilka słów odnośnie tego mechanizmu powiedzieć. Widzę, że Wiktor jest chętny.
Bardzo mi się podobało to, w jaki sposób Marcin przedstawił działanie sygnatur. Ja postaram się przedstawić działanie firewalla za pomocą innej analogii, mianowicie za pomocą przejścia granicznego między dwoma krajami. Jeżeli kilkanaście lat temu chcielibyśmy przejechać z Polski do Niemiec, to na granicy tych krajów zostalibyśmy zapytani o to, dokąd tak naprawdę chcemy jechać, w jakim celu i proszeni byśmy byli o pokazanie paszportu. Jeżeli strażnik na granicy miałby powiedziane, że może nas przepuścić, to byśmy pojechali dalej. Jeżeli miałby powiedziane, że my jako akurat iksińscy nie jesteśmy mile widziani w Niemczech i nie powinniśmy być wpuszczani lub wypuszczani z kraju, to nie moglibyśmy opuścić terytorium Polski. Podobnie działa firewall. Pewne zapytania, pakiety czy innego rodzaju dane wychodząc z naszego komputera sprawdzane są w miejscu, które nazywamy firewallem pod kątem tego, w którym kierunku się udają i czy tak naprawdę mogą się tam udać. Działa to również w drugą stronę. Pewne dane, które w kierunku naszego komputera chcą się dostać, odpytywane są, czy sprawdzane jest na firewallu, czy tak naprawdę do naszego komputera mogą się dostać.
Bardzo fajnie to przedstawiłeś, bardzo mi się podoba ta analogia. Warto tutaj pokazać praktyczne zastosowanie tego rozwiązania, które tak naprawdę może ograniczyć aktywność złośliwego oprogramowania na naszym komputerze, bo jeżeli mamy takiego firewalla, o którym wspomniałeś, dla połączeń wychodzących tak zwanych, czyli dla wszystkiego, co opuszcza nasz komputer, to w momencie, kiedy będziemy mieli złośliwe oprogramowanie na komputerze, będzie musiało ono uzyskać, kolokwialnie mówiąc, naszą zgodę na to, żeby połączyć się do serwera, no na przykład przestępców. Więc w kontekście tego zagrożenia związanego ze złośliwym oprogramowaniem jest to pewnie jakiś fajny sposób na przynajmniej ograniczenie jego możliwości. Wróćmy do bezpieczeństwa po stronie macOS-a. Marcin, czy poza tym mechanizmem, o którym wspomniałeś, czyli tym mechanizmie sygnaturowym, istnieją jeszcze jakieś inne wbudowane mechanizmy w macOS-a?
Tak, istnieje jeszcze mechanizm, który nazywa się MRT, czyli Malware Removal Tool. Jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się on usuwaniem szkodliwego oprogramowania, które zostało wykryte na systemie za pomocą X-Protect.
Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy uważasz, że na macOS-ie powinno się instalować jeszcze dodatkowo antywirusa, czy też nie? Bo wiem, że niektórzy producenci antywirusów tak naprawdę oferują swoje wersje na macOS-a. Przykładem jest bodajże McAfee, który tego typu rozwiązania oferuje.
Kiedyś słyszałem taki pogląd, że antywirus na Macu przydaje się do wykrywania szkodliwego oprogramowania na pendrive'ach z Windowsów.
Tu wstawimy śmiech.
No, Osobiście nie mam zainstalowanego dodatkowego oprogramowania na swoim Macu.
Dlaczego?
Wydaje mi się, że system operacyjny zapewnia bezpieczeństwo na wystarczającym poziomie, a dodatkowe oprogramowanie raczej by przeszkadzało w użytkowaniu.
Ja tak naprawdę też jestem użytkownikiem macOS-a od dłuższego czasu i również na swoim komputerze nie posiadam żadnego antywirusowego oprogramowania. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach przy zachowaniu odpowiedniej też higieny, nazwijmy to higieną korzystania z komputera, można sobie śmiało pozwolić na to, aby w przypadku komputerów z macOS-em takiego oprogramowania nie instalować. Może warto tutaj powiedzieć o tym, że Apple posiada bardzo restrykcyjne procedury weryfikacji bezpieczeństwa oprogramowania, które pochodzi z tego sklepu. Wiemy też o tym, że w przypadku znalezienia jakiejkolwiek złośliwej aktywności takiego oprogramowania, które może się tam znaleźć, jest ono momentalnie usuwane. Apple posiada też mechanizmy, które pozwalają im na wyłączenie czy też deinstalację takiego oprogramowania z całej populacji komputerów na świecie, bo wiedzą tak naprawdę, który z deweloperów podpisał swoim certyfikatem dane oprogramowanie i są go w stanie po prostu wyłączyć.
Tak, można powiedzieć, że mechanizmy sprawdzania aplikacji, które trafiają do Mac App Store, przesuwają trochę ochronę użytkownika z jego stacji na serwery sklepu. Każda aplikacja, tak jak powiedziałeś, każda aplikacja, która trafia do sklepu, jest gruntownie sprawdzana, także jest skanowana antywirusowo. Co na komputerze z Windowsem dzieje się na maszynie użytkownika? Dodatkowo aplikacje, które można zainstalować przez Mac App Store, uruchamiane są w ograniczonym środowisku, tak aby nie mogły wyrządzić szkód na systemie.
Wiktor, a jak to jest z Windowsem?
Jeszcze kilka lat temu, gdy Windows Defender tak naprawdę był bardzo słabym zabezpieczeniem i przegrywał we wszystkich rankingach antywirusowych, zalecałbym użytkownikom, żeby instalowali dodatkowe oprogramowanie antywirusowe. W tym momencie, po tych kilku latach nauki, można śmiało powiedzieć, że Windows Defender sprawdza się lepiej niż większość darmowych oprogramowań antywirusowych. I ma tą zaletę, że w przeciwieństwie do tych darmowych programów antywirusowych nie wyskakuje nam co 5, 10 czy 15 minut okienko z prośbą o zakup pełnego oprogramowania. Funkcjonalność Windows Defendera jest taka sama tak naprawdę, może różnić się szczegółami. Na pewno plusem Windows Defendera jest to, że jego istnienie w systemie, jego działanie nie spowalnia nam dodatkowo komputera w porównaniu do sytuacji, gdybyśmy mieli zainstalowanego zarówno Windows Defendera i dodatkowe oprogramowanie antywirusowe. Tutaj należy wspomnieć, że Windows Defender, czy obojętnie jakie oprogramowanie antywirusowe, nie jest lekarstwem na całe zło. I złośliwe oprogramowanie, które teraz jest stworzone, szuka nowych sposobów, czy osoby, które tworzą to oprogramowanie, szukają nowych sposobów, żeby oszukać to oprogramowanie antywirusowe i zarazić nasz komputer.
No właśnie, dobrze, że powiedziałeś, że to nie jest lekarstwo na całe zło, bo może się tak zdarzyć, że te mechanizmy, które mamy włączone, no zwyczajnie nie zadziałają, tak? Mimo antywirusa, mimo tych mechanizmów wbudowanych zarówno w Windowsa, jak i w macOS-a, tutaj może warto powiedzieć, że nie schodzimy jakoś niskopoziomowo w mechanizmy bezpieczeństwa, bo tak naprawdę pewnie jest tego dużo więcej i można by było o tym dość dużo mówić. Natomiast może się tak zdarzyć, że no, po prostu nie zadziałają. Przykładem może być tutaj instalacja tego tak zwanego ransomware'u, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli jeszcze raz przypomnę, oprogramowania, które szyfruje nasz dysk, co w konsekwencji uniemożliwia dostęp do naszych danych. I wydaje się rozsądnym zabezpieczeniem przed tego typu sytuacją backup naszego komputera. backup, czyli tak naprawdę kopia zapasowa. Wiktor, jak najlepiej podejść do tematu backupu na Windowsie?
Windows umożliwia tworzenie cyklicznego backupu. Warto mieć przeznaczoną na to osobną partycję czy osobny dysk. Ja wykonuję cyklicznie co dwa tygodnie backup systemu. Tworzy się tak naprawdę kopia zapasowa całego dysku, która później jest przy następnym backupie nadpisywana, czyli tak naprawdę tworzona jest nowa kopia, a ta stara jest usuwana. Wykonywane jest to po to, żeby gdyby w przypadku tych dwóch tygodni coś mi się zepsuło, gdyby mój komputer został zaatakowany, ja po prostu mam ten obraz sprzed dwóch tygodni, który mogę odtworzyć. Niezależnie od tego, co jakiś czas robię kopię najważniejszych plików wrażliwych dla mnie, które przechowuję na osobnym dysku.
Przypomniał mi się taki suchar, że ludzie się dzielą na takich, którzy robią backupy, albo takich, którzy będą robić backupy. Koniec suchara. Wiktor, jak w najprostszy sposób można na Windowsie taki backup wykonać?
Bardzo prosto. Jeżeli uruchomimy okno wyszukiwania na Windowsie 10, wpiszemy kopie zapasowe, no w zależności od wersji, jeżeli mamy wersję polską, wpisujemy kopie zapasowe, jeżeli mamy wersję angielską, wpisujemy backup. Wyświetli nam się okienko czy program, który możemy w łatwy sposób skonfigurować i ustalić, jak często, jakie obszary mają być backupowane, z jakich obszarów ma być tworzona kopia zapasowa.
Marcin, jak to wygląda na Macu?
Na Macu jest równie łatwo, jeśli nawet nie łatwiej. Jest wbudowany mechanizm, który nazywa się Time Machine. Jego konfiguracja polega wyłącznie na wskazaniu dysku, najlepiej oczywiście zewnętrznego, na który mają być wykonywane kopie zapasowe systemu. I właściwie tyle. Użytkownik nie musi pamiętać, żeby kliknąć uruchomienie backupu. Oprogramowanie samo w określonych odstępach czasu robi kopie zapasowe systemu. Ponadto, nie wiem jak jest na Windowsie, na Macu w łatwy sposób możemy wrócić do wersji pliku z danego backupu. Ja mam na przykład taki dysk twardy, na którym mam backupy od przeszło 5 lat. One robią się regularnie, bo ten dysk akurat jest najczęściej podłączony do mojego Maca. I przypomina to trochę mechanizm wersjonowania, znany może niektórym bardziej zaawansowanym użytkownikom. Jeśli zapisałem jakąś wersję dokumentu, a potem dopiero zorientowałem się, że usunąłem z tego dokumentu jakąś ważną rzecz, mogę się cofnąć w czasie do poprzedniej wersji tego dokumentu, nie zmieniając żadnego innego dokumentu na systemie, żadnego innego pliku na systemie. Nie jest to mechanizm idealny. Od razu chciałbym zaznaczyć, że słyszałem o przypadkach, gdzie backup, kolokwialnie mówiąc, się sypnął. W związku z tym zalecałbym stosowanie na przykład dwóch dysków, jeśli ktoś nie chce stosować dodatkowego oprogramowania, lub użycie oprogramowania typu Carbon Copy Cloner albo Super Duper. Tak naprawdę nazywa się ten program.
Nie no, super. Super Duper. Na pewno podlinkujemy w linkach do tego odcinka. Fajnie, Marcin, że powiedziałeś o alternatywach, bo warto tutaj zaznaczyć, że nie skupialiśmy się na rozwiązaniach komercyjnych, które możemy sobie kupić, czy też ich wersjach darmowych. Te rozwiązania, o których mówimy, są dostępne dla Was bezpośrednio w systemie operacyjnym po kupieniu komputera, bezpośrednio w sklepie. Myślę, że czas na podsumowanie. Powiedzieliśmy sobie o zagrożeniach na różne platformy. Wyszliśmy od tego, że mamy phishing, że mamy różne rodzaje złośliwego oprogramowania. Poprosiłbym każdego z Was o to, aby w kilku zdaniach podsumował, jakie mechanizmy bezpieczeństwa mamy dostępne i wbudowane zarówno w platformę macOS, jak i Windows. Marcin, może zaczniesz?
Na macOS najważniejsze są szyfrowanie dysku, FileVault, ponadto Firewall oraz mechanizm Gatekeeper. Warto pamiętać także o Find My iPhone. Reszta mechanizmów, które chronią użytkownika, działają w tle i nie wymagają włączenia.
Wiktor, jak to wygląda w przypadku Windowsa?
W krótkich, żołnierskich słowach. Jeżeli mamy wrażliwe dane na naszym komputerze, szyfrujmy je. Nie musimy szyfrować całego dysku, ale szyfrujmy te dane, które są wrażliwe dla nas. Po drugie, nie wyłączajmy Windows Defendera. Jeżeli chcemy stosować jakiś inny antywirus, stosujmy. Ale pamiętajmy, że nie ochroni on nas przed wszystkimi zagrożeniami. Możemy też tworzyć kopie bezpieczeństwa, które uchronią nas zarówno przed złośliwym oprogramowaniem, które szyfruje nasze dyski, jak i pomoże nam odzyskać część plików, gdyby nasz komputer został skradziony. Przede wszystkim jednak nie ściągajmy pirackiego oprogramowania czy oprogramowania nieznanego pochodzenia, bo w chwili obecnej, w roku 2019, jest to źródło złośliwego oprogramowania i różnego rodzaju dodatków, które wykonują niepożądane operacje na naszym komputerze.
Myślę, że w tym miejscu zakończymy. Linki do oprogramowania, o którym wspominaliśmy, postaramy się zamieścić w notatkach do tego odcinka. Myślę, że znajdą się tam też odniesienia do pomocy technicznej zarówno Apple'a, jak i Windowsa, gdzie krok po kroku będziecie mogli przeczytać o tym, w jaki sposób włączyć mechanizmy, o których opowiadaliśmy.
Dziękujemy za uwagę. Oczywiście czekamy na Wasze komentarze. Dziękujemy również Marcinowi, że zechciał nagrać z nami drugi odcinek bezpiecznego podcastu.
Ja też dziękuję, to była prawdziwa przyjemność.
Dziękujemy i do usłyszenia.
Cześć.
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 Jest z nami Marcin, wybitny polski filantrop i influencer. Marcin, powiedz coś w sobie.
To nie ma on włączonego szyfrowania dysku, o którym mówił Marcin, więc taką opcję będziemy na pewno musieli...
Marcin nie mówił o szyfrowaniu dysku.
Mówił.
Nie.
Mówił.
Wycięliśmy to.
Jak?
Marcin powiedział o tym, że komputer można ukraść
no
po
tak,
prostu. Powiedziałem, że będziemy mówić o szyfrowaniu dysku.
Marcin w jednej z wersji tego nagrania...
W tym mechanizmie... Kurwa. Chcesz zadzwonić?
Mówcie dalej. Możecie mówić o czymś tam, nie wiem. Jak, na czym ty skończyłeś? Nie, jakie było pytanie?
O czym my rozmawiamy?
Kto to jest?
Czy to?
Gdzie jestem?
Także to nie jest na żywo.